opisuje dość znane wydarzenie z wędrówki Izraelowej do Ziemi Obiecanej. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział. Od pierwszego wersetu. Potem odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom Izraela, aby zawrócili. I rozłożyli się obozem pod Pi-Hahirot, między Migdolem a morzem naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. Faraon zaś powie o synach izraelskich: zbłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś ukryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, że ja Pan. I tak uczynili. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili: cóż żeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, także nam już nie służą. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą i wziął też 600 dobranych wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym i przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, tak, że ścigał synów izraelskich. A synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko i dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot, naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli swoje oczy i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś to nam uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan zaś walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Dalej myślę, że znana jest ta historia, ale jest ona ciekawa, na pewno z wielu względów. Opisuje sytuację, często Izrael jest porównywany do wędrówka z Egiptu jest porównywana do takiego uwolnienia człowieka wierzącego z niewoli grzechu. Takie porównania mają często miejsce. Egipt jest tym miejscem niewoli tego właśnie pozbawionego życia w służeniu Bogu, tylko służeniu Faraonowi, służeniu państwu egipskiemu i wyzwolenie narodu egipskiego z niewoli egipskiej jest takim obrazem trochę przypominającym właśnie uwolnienie wierzącego człowieka z niewoli grzechu, z niewoli szatana, ale widać, mogą być inne jeszcze te podobieństwa do tej historii, jak Faraon zgodził się, no niestety po ostatniej plagze, czyli śmierci pierworodnych w Egipcie, wypuścić ten lud na wolność, który mu służył. Tak widać, jak szybko serce Faraona się odwróciło od tej zgody na wypuszczenie tego ludu. Widać, że zaczęli kalkulować straty z tego powodu. Nie mają już niewolników do pracy, nie mają kogo prześladować. Policja nie ma co robić, nie ma kogo gnębić, nie ma kogo zmuszać do jakiejś przymusowej pracy, więc nagle ta rzeczywistość po prostu stała się inna i nieznośna dla nich i zaczęli domagać się tego, żeby było tak jak wcześniej. Więc widać, jak szybko serce Faraona się odmieniło. Lud zaczął po prostu właśnie głośno wypowiadać tą stratę. I co ciekawe, że właśnie to też jest taką cechą Boga, że Bóg wykorzystuje, jak jest też w Rzymian napisane, że serce Faraona zatwardził po to, żeby objawić na nim swoją chwałę, ale też wykorzystuje jego złość, jego gniew, jego nienawiść do Izraela po to, żeby obrócić ten gniew przeciwko niemu samemu. Właśnie w taki sposób też jakby okaże swoją chwałę. Jego zamiar zniszczenia ludu Bożego obróci się przeciwko niemu. I taki jest Bóg. Często właśnie zamysły wrogów przeciwko jego dzieciom obraca w konsekwencji przeciwko nim samym. I na tym też jakby swoją chwałę okazuje, swoją moc. I właśnie tak jak tutaj powiedział, i poznają, że ja jestem Pan. Ale do tego potrzebne jest prowadzenie ludu Bożego, czyli Bóg musi swoje plany koordynować z ludem Bożym, czyli właściwie lud Boży musi koordynować te swoje plany z planami Boga. I widzimy tutaj, że zupełnie coś nielogicznego Bóg każe im zrobić. Oni dopiero co uciekli, to są pierwsze dni na palcach jednej ręki, moglibyśmy policzyć, od chwili wyjścia z Egiptu i mieli prostą drogę do Kanaanu z tej ziemi Goszen. To była ta północna część Egiptu i tak, no prostą, powiedzmy w prawo i prosto przed siebie i tam by doszli do tego Egiptu. A Bóg każe im zawrócić, czyli coś zupełnie wbrew jakiejś ludzkiej logice, rozsądkowi zawrócić, czyli zbliżyć się do tego niebezpiecznego miejsca, z którego oni wyszli, do swoich nieprzyjaciół. I to jest właśnie taki przykład na to, że te Boże drogi są inne niż nasze drogi. I czasem w życiu Kościoła też tak się dzieje i w życiu ludzi wierzących też tak się dzieje, że jakby coś się zatrzymuje, coś jakby nabiera zupełnie przeciwnego kierunku niż kierunek jakiegoś rozwoju, niż kierunek wyjścia. Gdzieś tam w życiu Pan Bóg nas zatrzymuje, albo każe zawrócić, albo wydaje się, że się cofamy w ogóle w tym kroczeniu takim prostym i jakimś, jak do tej pory, w takim pewnym kierunku. Może to jest zbyt słaby przykład, ale powiem. Kiedyś mój kolega inwestował dużo na giełdzie i tak mu to dobrze szło, że byłem zachęcony jego znajomością tej możliwości dorabiania jakichś pieniędzy, więc posłuchałem go i wszystko, co miałem, zainwestowałem również w tą giełdę, ale wtedy były czasy takiej hossy po prostu. I naprawdę w ciągu kilku miesięcy tam można było 10% na tych akcjach tam zarobić. I to ja byłem w szoku, że to tak idzie po prostu, że wpłaca się pieniądze i za parę miesięcy tam z 10 tysięcy urośnie 1000 więcej. Tak? To nigdzie tak po prostu człowiek nie mógł jakby zyskać na tym. Ale nie trwało długo, zacząłem mieć niepokój w sercu. Po prostu mnie coś zaczęło tam gryźć od środka. I może to jest śmieszne, albo dla wielu z nas może takie dziwne, ale przyśnił mi się byk walczący z niedźwiedziem tak żarliwie, że krew się lała po prostu. A byk i niedźwiedź to są symbole giełdy. Po prostu. I wiecie, że obudziłem się jeszcze z większym niepokojem, wyciągnąłem te pieniądze wszystkie, które miałem, mimo że wszystko szło do góry. Ale jeszcze tam chyba miesiąc czy dwa później wszystko poszło na dół. Także tak po ludzku mówiąc, to nie był dobry moment, żeby się wycofać. Znaczy nie wiem, może dla jakichś tam wytrawnych znawców tych tych, mój kolega wszystko stracił, znaczy wszystko, tam stracił 30% tego, co zainwestował. Ja po prostu ze strachu o te swoje 10 tysięcy, które miałem i 1500, które zarobiłem, wyciągnąłem te pieniądze i cały to był zysk. Ale czasami coś jest wbrew właśnie takiej ludzkiej logice, wbrew takiemu, tak by się nie zrobiło. Tak jakby samemu z siebie. I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie w swoim życiu, że gdzieś tam Pan Bóg coś zatrzymał, że tak, w cudzysłowie, żarło dobrze, ale nagle nie. Nie ma tego, co by się chciało spodziewać. I myślę, że jeżeli mamy zaufanie do Pana Boga, to powinniśmy przyjąć, że Bóg coś chciał w ten sposób jakby w naszym życiu zmienić. I myślę, że Bóg ma takie swoje sposoby, właśnie może, których dzisiaj nie widzimy, że coś jest nie tak, że Kościół na przykład się nie rozwija, tak byśmy chcieli, albo tam rodzina się nie nawraca, albo coś tam się nie rozwija, jakaś służba, jakaś dziedzina, że gdzieś tam jakby się zatrzymujemy, albo nas Pan Bóg nawet cofa do jakiegoś miejsca. I zobaczmy tutaj, On ich zawrócił w miejsce, które stało się pułapką tak naprawdę, drogą bez wyjścia. On kazał im zawrócić w stronę Morza Czerwonego i to było miejsce, ono się tutaj nazywa naprzeciw Baal Safon. Baal Safon to Baal, to jest imię Boga, tak. A ten Safon oznacza albo północ, albo zimny, czyli Pan Północy, czy zimna, można to tak tłumaczyć. Też się z jakiegoś innego języka to się tłumaczy jako niszczyciel, ale to odnośnie jakiegoś pogańskiego, nazwa jakiegoś pogańskiego bóstwa oznacza. Naprzeciw takiego miejsca Bóg im kazał się zatrzymać, tak? I też jakby mówi o tym miejscu, że to jest... macie rozłożyć się obozem pod Picha Hirot. Picha Hirot to jest po hebrajsku oznacza miejsce, gdzie rośnie tużyca. Tużyca to jest taka trzcinka, trawka. Jest tam wiele odmian tej tużycy. I to dosłownie, jakby tak hebrajski na żywo przerobić, to tak to oznacza. A Migdol to oznacza z kolei wieżę, bo tam też występuje taka nazwa Migdol. Więc w jakieś tam miejsce, które dało się zidentyfikować, Bóg kazał im zawrócić, rozłożyć się obozem, co spowodowało, że mieli przed sobą morze, ale za sobą okazało się, mieli całą armię Faraona. I byli w miejscu, które nie miało wyjścia tak naprawdę. Ta wieża to być może też oznaczało góry po prostu, które były wokół w tym miejscu i tak naprawdę albo w stronę morza, albo w stronę armii egipskiej i coś, co po ludzku było pułapką, taką drogą bez wyjścia. Też myślę jest takim przykładem na to, że kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, tak jak na przykład Jakub uciekający od Labana, też znalazł się w takiej sytuacji. Z jednej strony gonił go Laban, z drugiej Izaak ciągnął ze swoimi tam 400 ludźmi chyba. Więc no, wiemy, jaką możemy przyjąć postawę. Albo panika i człowiek robi wszystko, co po prostu wydaje mu się, że jest jakimś rozwiązaniem. Czyli w przypadku Izraela to albo mogli się rzucić w to morze i tam próbować przepłynąć je, albo wdrapywać na góry okoliczne, albo rzucić się w stronę egipskiej armii, która miała wozy pancerne. 600 na tamte czasy to był jak po prostu czołg. Taki 600 wozów tych z jezdnymi to normalnie była ciężka artyleria. Największe, najlepsze uzbrojenie w tamtej epoce. I No, jakby mogli się rzucić z tymi swoimi tam mieczami, bo oni wyszli uzbrojeni. Tam jest napisane, że wyszli uzbrojeni, ale mogli z czym? Z mieczem rzucić się na taki gruz? Więc jakby wszystko to, co mogli zrobić, co im podpowiadała być może jakaś nerwowość, jakaś taka ludzka chęć ratowania siebie swoimi rękami, to nie było możliwe, żeby wykonać po prostu. I byli w sytuacji, gdzie tylko mogli wołać do Pana. Oni tutaj wołają do Pana zresztą. Oni wołają do Pana i w tym 10 wersecie wołali wtedy synowie Izraelscy do Pana. I zobaczcie, że często tak jest, że w sytuacji bez wyjścia wołamy do Boga. Bo dopóki mamy jakieś wyjście, to chwytamy się go po prostu. Chwytamy się czymkolwiek by to nie było. I czy to jest drobna rzecz, czy to jest wielka sprawa, to dopóki mamy możliwość coś zrobić, często próbujemy to robić, ale tutaj okazuje się, że nic się nie dało. Tylko mogli wołać do Pana. Oczywiście też mieli pretensje do Mojżesza, bo mówili, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, bo za mało było grobów w Egipcie? Wyciągnąłeś nas, abyśmy umarli tutaj na pustyni? Cóżeś nam to uczynił? I oczywiste jest to, że Bóg posłużył się Mojżeszem, żeby pokazać im, że Bóg prowadził ich przez Mojżesza. Że oni mieli pretensje do Mojżesza, że on tutaj przyprowadził, a potem Bóg mówi do Mojżesza, wyciągnij laskę. Że jakby to było dowodem na to, że Bóg się posługiwał nim, żeby dokonywać tych cudów. Zresztą od samego początku Mojżesz tą laską przy tych plagach Faraona posługiwał się. Więc no, tu mamy taki też sposób na to, co robić w takiej sytuacji, kiedy znajdziemy się w pułapce. Myślę, że bardzo pouczająca lekcja może dla nas z tego płynąć, bo na to, że Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana. Wiecie, że to słowo wytrwajcie w innym tłumaczeniu, na przykład tam King James, w tym angielskim starym tłumaczeniu, jest oznacza nie bójcie się, stójcie. Stójcie. Albo dosłownie ustawcie się. Czy przybierzcie taką postawę oczekującą. Tutaj mamy napisane wytrwajcie, ale może to oznaczać dosłownie stanąć. I to jest, myślę, że bardzo trudne w sytuacji, kiedy zagraża niebezpieczeństwo, kiedy no nie ma jakiejś perspektywy na rozwiązanie, nie ma widoku na ratunek, po prostu stać i czekać. I to jest bardzo trudne. On mówi, nie bójcie się, stójcie. Wytrwajcie. I to, tak jak ktoś powiedział, ja już pewnie to cytowałem, że Pan Bóg spóźnia się zawsze na czas. Właśnie to jest jakby też pewną taką cechą Pana Boga, że przychodzi, kiedy już jest za późno, akurat wtedy. To jest ten czas dla Pana Boga. Dla nas to jest już za późno, a dla Pana Boga to jest właśnie ten najlepszy moment. I kiedy widzimy ich tutaj, kiedy Mojżesz wzywa ich do tego, żeby po prostu nie bali się, on mówi tak naprawdę ogarnijcie się. Mówi, nie. Zaczęli na niego po prostu tam krzyczeć, tak? No, pomrzemy za chwilę. Wyobraźmy sobie tyle ludzi, którzy znajdują się no, w takim potrzasku, a pewnie jeszcze ci Egipcjanie, którzy się przyłączyli, to byli ludzie, którzy mieli jakieś relacje ze sobą i przyszli do takiego jakiegoś tam Jakuba i mówią, to przez ciebie tutaj się znalazłem, ja i moja rodzina. Teraz nie pójdę do Egipcjan, bo powiedzą, że jestem zdrajcą. I co, ja tutaj wam zaufałem i tak, i ten duszony przychodzi do Mojżesza i go tam po prostu, żeś nam to uczynił. A Mojżesz mówi, nie bójcie się, wytrwajcie, stójcie Milczcie nawet potem mówię. Milczcie. Zobaczcie, jak trudne jest to do zastosowania. To tak jakbyśmy powiedzieli tym uczniom na łódce, którzy byli na morzu miotani tymi falami, kiedy te wody tam zalewały tą łódź, i powiedzieć im: nie panikujcie. No, łódź, po prostu nie nadążacie wylewać tej wody. Ona ewidentnie idzie na dno, czy już widać, że tak będzie. I powiedzieć do nich: nie bój się. Po prostu jak to zrobić? Jak to zrobić? I wydaje się, że no, po ludzku to jest niemożliwe. Nie panikować w takiej sytuacji. Oni, uczniowie, spanikowali. Uczniowie budzą Jezusa i mówią: nic się to nie obchodzi, że giniemy? Giniemy. Oni byli przekonani, że ta sytuacja jest bez wyjścia. I no, myślę, że pokazuje to naszą ludzką naturę, jak to jest trudne do niepoddawania się okolicznościom, bo to jest panika, to jest efekt poddawania się okolicznościom. Oni widzieli, że fale, ci w łodzi apostołowie, widzieli, że fale są większe niż normalnie, widzieli, że taka sytuacja grozi zatonięciem, widzieli, że nie są w stanie o własnych siłach znaleźć rozwiązania i no niestety zaufali jakby swoim rozwiązaniom, które nie były możliwe do uratowania ich. I wtedy jest panika. Sytuacja przerasta nasze możliwości znalezienia rozwiązania. I wtedy po prostu panikujemy. A jakby w tym wszystkim rozwiązaniem jest zaufanie do Boga. I to nie jest łatwe. Zaufać Bogu w takich okolicznościach. To znaczy przekoncentrować ten swój, jesteśmy tam, no, ten swój wzrok kierujemy na to, co nas przerasta, powinniśmy skierować na tego, który nie jest w stanie dać się przerosnąć żadnym okolicznościom. Tak jak się mówi. No właśnie, i się mówi, tak. To tak się mówi, dokładnie. Ale no, to mieli robić. Tutaj mieli jakby przynajmniej Mojżesz mówi do nich: opanujcie samych siebie. Mówi: nie bójcie się, milczcie, tak, nie tej paniki, tego strachu, nie dzielcie się nim, po prostu nie pomnażajcie go, czy nie powiększajcie przynajmniej, zamilknijcie, stójcie i wytrwajcie. I wtedy będziecie oglądać rozwiązanie, które przyniesie Bóg. I Bóg przyniósł rozwiązanie, którego nikt z nas, ani oni nawet sami, nie byli w stanie przewidzieć. Nigdy nie było takiej sytuacji, że Bóg rozdzielił morze po to, żeby ludzie po nim przeszli. Potem przed Mojżeszem rozdzielił się Jordan, prawda? Wiemy, że Bóg jakby dokonywał takich cudów, ale nigdzie wcześniej nie było takiej sytuacji. I nie mogli wiedzieć, ani nawet domyślać się, że takim rozwiązaniem Bóg się posłuży, żeby ich uratować. Ale też jest coś jeszcze cennego w tej sytuacji, bo dalej w tym 19 wersecie jest powiedziane, że anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak, iż wsunął się między obóz egipski i obóz Izraela. Z jednej strony obok był ciemnością, a z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. Widać, że Bóg jeszcze robi coś oprócz tego, że każe im tylko czekać. Jakby sam udziela swojej opieki w taki sposób, że ten obłok, który ich prowadził, jakby znalazł się na ich tyłach. I ten obłok zakrywał ciemnością drogę Egipcjanom, a dla nich był, z drugiej strony był światłem, także oni widzieli wszystko. I zobaczmy, właśnie Bóg jest dla jednych jest ciemnością, dla drugich jest światłością. Ewangelia dla jednych jest głupstwem, dla drugich jest mądrością. Dla jednych jest wonią ku życiu, dla drugich jest wonią ku śmierci. Ta sama Ewangelia. Bóg dla jednych jest sędzią ze swoim wyrokiem śmierci, dla drugich jest wybawieniem. Ten sam Bóg jednych tutaj ratuje, swój lud wybawia, a grzeszników skazuje na potępienie. Ale no tutaj wykazuje Bóg tą swoją ochronę nad nimi. Myślę, że też mogli w tym odczuć pewną ulgę, kiedy zobaczyli, że obłok, który ich prowadził, zmienił miejsce między nimi a wrogami. To na pewno wpłynęło na jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, bo oni no, utożsamiali tą obecność Boga w tym obłoku, prawda? Tam jest powiedziane, że anioł był. Więc Bóg też jakieś wsparcie takie widzialne okazał swoje, że czuwał nad nimi. I kiedy no, Mojżesz jest powiedziane, Bóg też do Mojżesza wydaje polecenia. Myślę, że Mojżesz nie wiedział, co będzie. Bo nie powiedział. Powiedział tylko, że Pan będzie walczyć za was. Mówi, wytrwajcie, zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan zaś walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza, po suchym gruncie. Też to nam uświadamia, że jest czas, kiedy trzeba się modlić, a jest czas, kiedy trzeba przejść do działania. Bóg nie chciał rozdzielać tego morza bez tego posługiwania się Mojżeszem w tym celu. Mówi, przestań wołać do mnie. I często myślę, że modlitwa jest to właśnie Lloyd Jones pisał, nie wiem, czy w tej duchowej depresji, czy w jakiejś innej tej swojej książce, że często możemy posługiwać się modlitwą jako oczekiwaniem na rozwiązanie, które no, modlitwa jest naszym sposobem na rozwiązanie problemu, którym ma być zrobienie czegoś, a my się zasłaniamy modlitwą. Może tak być, że my się modlimy po prostu oczekując, że Pan Bóg coś zmieni, a Pan Bóg oczekuje, że my weźmiemy się do roboty, żeby to zmienić. I tak możemy czekać po prostu i modlić się, jeżeli Bóg chce akurat, żeby przystąpić do działania. Tak, tak jest w przypadku pokuty. Jeżeli grzeszymy, człowiek modli się, prawda, Panie Boże, uwolnij mnie od tego grzechu, ale jego zadaniem jest po prostu pokutować z tego grzechu, a nie czekać, aż Pan Bóg, chyba że ktoś chce takiego rozwiązania, dostanie cegłówką w głowę. I znam takie przypadki. I po prostu odwraca się od grzechu, bo przestaje nagle tak pić, bo leży i nie ma możliwości, połamany gdzieś tam. Więc no, czasami może lepiej szybciej samemu się zabrać do roboty niż czekać na to, co Pan Bóg ma dalej w swoim tam planie. Ale to jest też przykład na to, że właśnie Bóg prowadzi drogami, które po ludzku byśmy nie obrali. Zobaczmy, czy to nie mówi nam o tym, że Ewangelia taka jest. Bóg mówi miłuj nieprzyjaciół. Co to jest za droga? Masz nieprzyjaciela? Chcesz się go pozbyć. I mówisz, Panie Boże, zabierz tego człowieka z tej ziemi najlepiej. Uwolnij mnie od prześladowców. A może Pan Bóg mówi, miłuj go. Może nakarm, jeżeli cię przeklina, ty błogosław mu. Módl się za niego. To nie jest droga po ludzku, którą byśmy chcieli. A to jest może Boża droga, którą Bóg chce, żebyśmy poszli. Wiele takich przykładów mamy. Ktoś, prawda, uderzy w policzek, no nie ma swojej ręki, żeby mu z nawiązką. Może po prostu trzeba wołać do Boga, żeby pomóc znieść tą sytuację. Jest powiedziane, gdy się do Koryntian, tam się procesowali, domagali się swoich rzeczy, a no nie wiemy szczegółów, nie znamy szczegółów, a Paweł mówi, no czemu krzywdy nie cierpicie? Czemu się po sądach świeckich tam, czy nie ma rozjemca, nie rozjemcy między wami wierzącymi? Gdyż tam przed świeckimi sądami musicie występować, tak jakby brakuje wam mądrości w tym, więc jakby są takie Boże drogi, może dla nas niewygodne, bo może byśmy chcieli przeforsować swoje drogi, albo byśmy chcieli, żeby Bóg w taki sposób odpowiedział, czy tak rozwiązał. A może te Boże drogi to są właśnie takie, no, nie do końca odpowiadające nam. No tak długo, jak mamy możliwość coś robić, to staramy się robić, ale jeżeli jesteśmy w takich sytuacjach, jak oni tutaj, to no, tylko jesteśmy zdani na Boga i na Jego rozwiązanie. I poznajemy w ten sposób Boga, tak naprawdę. Poznajemy Jego możliwości, Jego chwałę, Jego mądrość, Jego przewidywalność. Zobaczmy, że Bóg kazał im zawrócić. To tak jakby, tak strategicznie mówiąc, ułatwił Faraonowi zadanie. Jakby tego... Jest tak, po rosyjsku taka zagadka, nie wiem, czy znacie, taka rymowanka. Pułapka pusta, myszka uciekła, kot się złapał, a tylko to po rosyjsku jakoś brzmi, że właśnie pułapka była zostawiona, myszka uciekła, a kot się złapał i coś tam jeszcze było. To dzieci się uczą na Ukrainie, o tej sytuacji właśnie, o faraonie, który się złapał w pułapkę. Myszka uciekła. Ale Pan Bóg zbliża tą myszkę do tego kotka. Po prostu wsidła, jakby wpędza ją. Ale zobaczmy, gdyby tego nie było, gdyby tej sytuacji nie było, Faraon szybko odmienił swoje serce. On ich by gonił tam po tej prostej drodze. Co by się stało z nimi na tej drodze do Kanaanu? Na jakiejś równinie? No, może Pan Bóg by miał jakieś rozwiązanie. Nie wątpię w to, że by miał, ale może by wielu zginęło na przykład. Może byłyby straty. A tutaj jednak Bóg zna tą przyszłość i coś, co jest niekorzystne w danej sytuacji, albo nawet opóźnia to znalezienie się w tym miejscu, które jest rozwiązaniem, utrudnia nawet to dojście do tego miejsca, okazuje się, że wybawienie jest. I w tym też trzeba Panu Bogu zaufać właśnie, że zna tą przyszłość. Wie, co by było, gdyby nam pozwolił gdzieś tam być. To jest taka lekcja właśnie zaufania w Boże drogi i no, nie jest łatwa. Myślę, że dla każdego z nas te doświadczenia, które przychodzimy, są cierpieniem, bólem. Te bez wyjścia, takie po ludzku bez wyjścia. Stresem, jakimś brzemieniem. Pamiętam, jak moja Ania, kiedy zachorowała z powodu uszkodzenia jakiegoś nerwu i nie było nawet poza tymi narkotycznymi środkami przeciwbólowymi możliwości uśmierzenia tego bólu, bo był tak silny. I przez kilka miesięcy żadne ani lekarstwa, ani diagnostyki lekarzy nie przynosiły ulgi od Gdańska po Kraków, od Warszawy po Berlin, a nawet jeszcze Francję, gdzieś tam dalej. I po prostu no, żyjesz w bólu, kilka miesięcy, pół roku, możesz świra dostać. Ja nikomu tego nie życzę. A jednak powiedziała, że w tym wszystkim, kiedy wyczerpała wszelkie możliwości znalezienia pomocy, uświadomiła sobie, że tylko Bóg jest w stanie pomóc. Że jesteś w sytuacji, która przerasta wszystkie możliwości, wszystkie znajomości, wszystkie możliwe pieniądze, tłumaczenia do klinik we Francji, w Niemczech, znajdowanie ludzi, którzy tam gdzieś żyli, znajomi, organizowanie nawet pieniędzy, żeby jakieś tam operacji, które właściwie dawały mniej niż 50% szansy na to, że to będzie jakaś poprawa. Pieniądze takie, za które samochód przyzwoity można by było kupić. I po prostu nagle okazuje się, że to wszystko gdzieś tam nie dawało się zrealizować, mimo tych wszystkich możliwości. I okazuje się, że ona dzisiaj mówi, że to był przez Boga dane takie doświadczenie, że Bóg zmienił jej życie, tak? Odwrócił jej życie po prostu. Zupełnie w innym kierunku on poprowadził. I to Bóg się tym posłużył. Taką pułapką. Wiecie, człowiek po prostu już przestał, stracił nadzieję na cokolwiek, ale też pod innym względem w swoim, otrzymanie swojego życia w swoich rękach. Tak ogólnie to jakby, ona to jakby interpretuje to zdarzenie. Przestał otrzymać swoje życie w swoich rękach. I Bóg, no niestety, myślę, że często problemem w tym chodzeniu za Panem Bogiem to jest to, że trzymamy swoje życie w swoich rękach. Że aż wiele takich trudnych doświadczeń musimy przechodzić, żeby zrozumieć, że to nie my je trzymamy. Że to nie do nas należy nasze życie. Nawet tak jak apostoł Paweł mówił, ale to mówił już w liście do Filipian chyba. Czy to śmierć, czy życie, byle Chrystus był uwielbiony. To ja już myślę, że to nie ta półka w ogóle. Tak powiedzieć to własnymi słowami, że chodzi o chwałę Chrystusa, a nie człowieka. Cokolwiek w tym moim życiu ma się zdarzyć, to celem jest uwielbienie Boga. No tutaj Pan Bóg się posłużył tą sytuacją, żeby został uwielbiony. Z jednej strony właśnie na wrogach Izraela uwielbił się i na wyratowaniu Izraela też się uwielbił. Jakby pod każdym względem, ale to nie jest takie łatwe. Ale zachęca nas, chociażby Psalm 46, pierwszy werset mówi: wołaj do mnie. Wołaj do mnie. W potrzebie, w dniu niedoli, wołaj do mnie, ja cię brakuję. Może ten ratunek nie jest taki, jakbyśmy my sobie założyli, ale to jest nasza jedyna nadzieja. Wołać do Boga. Cokolwiek by się działo w naszym życiu i potrafić znaleźć tą Jego drogę. Uchwycić się tej Jego drogi, Jego rozwiązania. Zaufać Mu. I tego nam życzę. Amen.